możemy przystąpić do dalszego ciągu, czy właściwie zakończenia, no bo to już nasze spotkanie ostatnie z tych właśnie rozważań nad życiem i przede wszystkim tym, co odkrył dla siebie błogosławiony Jerzy. Zakończyliśmy wczoraj na tym momencie, kiedy mniej więcej Jerzy jest w szkole średniej, odkrywa po trochę swoje życiowe powołanie. Wspomniałem wam o tym, że najpierw bardzo go pociągało życie misjonarza. Chciał być misjonarzem. Mówiłem też o tym, że mama bardzo nie chciała, żeby Jurek został księdzem. W jednym ze swoich listów, które skierowała do swojej siostry, napisała, że wolałaby go zobaczyć w trumnie niż jako księdza. Ale się okazało też, że mama nie widziała zupełnie dla swojego syna miejsca w małżeństwie. Zwłaszcza, że kiedy Jurek poznał pod koniec szkoły średniej taką dziewczynę, która działała w tym samym duszpasterstwie, bo też wspominałem, że Jurek działał w kilku różnych grupach młodzieżowych, między innymi w akcji katolickiej, w takiej organizacji, która nazywała się FOKU. Miał też swoją grupę kolegów, którzy nazywali się Stowarzyszenie Ciemnych Typów. Do nich za chwilę wrócimy, bo taka dość ciekawa nazwa. I wreszcie była taka jeszcze organizacja związana z życiem politycznym, bo nawet właśnie w to zaangażował się Jerzy. Tym bardziej, że tata jego, wspominaliśmy, był ambasadorem w Berlinie, ambasadorem Italii, więc Jurek też nie chciał być, jakby tutaj w tym, można powiedzieć, tatowi imponował. Nawet gdzieś tam w kilku listach do mamy tata pochwalił Jurka, o ile go ganił w wielu rzeczach, o tyle akurat w tym zaangażowaniu politycznym go chwalił, tym bardziej, że była też taka znana manifestacja, w której właśnie ta organizacja Jurka zaczęła protestować, zostali mocno pobici. I dopiero właśnie wstawiennictwo taty sprawiło, że zostali zwolnieni potem przez policję, broniąc wcześniej właśnie sztandaru Italii. Tutaj mamy grupę chłopaków, dlatego że wspominałem wam właśnie, że papież Franciszek bardzo chciał, żeby w czasie Światowych Dni Młodzieży relikwie Jerzego były tutaj w Polsce. I już wtedy działała w Lubinie grupa młodych studentów, która właśnie jako patrona obrała sobie błogosławionego Jerzego. Tutaj mają koszulki właśnie z takim jego mottem życiowym: żyć, a nie wegetować. Żyć dla Boga i z Bogiem. Odpowiedzieć na Jego wołanie nawet wówczas, gdy to kosztuje. Może sobie przypomnicie, bo właśnie takim hasłem nawiązującym do tego hasła Jerzego papież Franciszek w czasie, chyba to była homilia na zakończenie Światowych Dni Młodzieży, powiedział o tym, że zachęca, zaprasza, wzywa młodych do tego, żeby wstali z kanapy. No właśnie, żeby nie prowadzić tego życia skupionego tylko wokół siebie albo właśnie wokół może komórki swojej, telefonu i tych swoich właśnie rzeczy, które tam się dzieją, a żeby właśnie wstać z kanapy i zrobić dla siebie i dla Boga to, co pokazywał właśnie ten bohater Światowych Dni Młodzieży. Odkrywał coraz bardziej w średniej szkole swoje powołanie do niesienia pomocy. Mówiłem wam wczoraj, że nie miał swoich pieniędzy. Pierwszy taki 1000-lirowy banknot dostał od swojej siostry Luciany, kiedy ona już była żoną Polaka, i przysłała właśnie Jerzemu 3000 lirów na jego osobiste potrzeby. I co Jurek zrobił? 2000 wpłacił od razu na te organizacje, do których należał. Zresztą te organizacje napisały podziękowanie do Luciany, a 1000 od razu zamienił na potrzebne rzeczy dla swoich biedaków na obrzeżach Torynu. Kiedy bywał w tej gazecie swojego taty La Stampa, był tam Paweł, taki woźny, z którym się zaprzyjaźnił Jurek, i mieli takie hasło umówione. Jak Jurek mówił, że idzie coś wyrwać, to ten woźny już wiedział, że nie chodzi o wyrwanie jakiejś dziewczyny, tylko chodził i szukał biedaków po ulicach, żeby im przyjść z pomocą. Pewnego razu ukradli mu rower, bo właśnie czasami gdzieś tam potrzeba było pojechać dalej i pojechał rowerem, żeby zawieźć paczkę do jednej z rodzin, i ukradli mu ten rower. to oczywiście od taty dostał taki ochrzan potężny, że potem robił wszystko, żeby odkładać swoje drobiazgi, żeby taki rower na nowo sobie kupić. Więc to odpowiedzieć na powołanie Pana Boga było właśnie takim wezwaniem, które Jurek chciał podejmować i to rzeczywiście robił. Na każdym polu, gdzie się pojawiał, to było takie jego życiowe zadanie. Żyć dla Boga i z Bogiem. Wtedy także na początku swojego życia studenckiego, bo ponieważ był coraz bliżej ludzi pracujących, właśnie kiedy szedł na te obrzeża Torynu, postanowił, że pójdzie na kierunek górnictwo. I to nie dlatego, że się mu górnictwo podobało, tylko że właśnie bardzo wielu górników spotkał wśród tej biedoty. I stwierdził, że jak się przygotuje jako inżynier do tego, żeby właśnie móc być inżynierem górnikiem, to będzie mógł być bliżej też tych ludzi. I chociaż kierunek był bardzo ciężki, to Jurek go studiował, a wielu, którzy widzieli, że no właśnie, to jego powołanie jednak ciągle ma coś związanego z Panem Bogiem, to mówili, ale po co takie studia trudne wziąłeś, skoro i tak nie zamierzasz iść jakby w tym kierunku technicznym. Jurek mówił właśnie, że dzięki temu będę przy tych ludziach, będę się mógł z nimi dzielić. To właśnie, to jest ta organizacja właśnie narodowa, do której Jurek też przynależał. I właśnie też hasło bardzo ważne, związane z tym, co robił dla siebie. Mówiłem wam, że uwielbiał wspinaczkę. Natomiast miał taką zasadę. Oczywiście mogli najczęściej w góry chodzić tylko sobota, niedziela, ale ponieważ to życie z Bogiem było dla niego ważne, to mówił kolegom, wyruszamy w góry, ale dopiero po mszy świętej. Na 6 rano chodził do katedry, żeby był z samego rana na mszy świętej, dopiero potem wiedział, że może być wypoczynek, rozrywka, że może być czas na coś innego i on będzie, bo da się wygospodarować. Ale właśnie ustawić sobie w odpowiedni sposób życie z Panem Bogiem, a do tego właśnie potem dołożyć przyjaźń, dołożyć właśnie zażyłość koleżeńską, dołożyć pracę dla narodu, to było jego celem. Tu mamy właśnie to odniesienie, o którym mówiłem, poczytajcie sobie, związane właśnie z tym pochyleniem się nad człowiekiem potrzebującym. Nie miał problemu w swoim domu. Co prawda miał też babcie dużo starsze, ale akurat babcie specjalnie nie chorowały. Natomiast właśnie szukał chorych. To miłosierdzie, które okazywał właśnie tym ludziom potrzebującym, związane było z chorobą. I od początku studiów właśnie, mimo tego, że one nie miały nic wspólnego z jego umiejętnościami jakimiś tam pielęgniarskimi, służył ludziom chorym. Akurat to zainteresowanie sprawiło, że Jurek skończył swoje życie. Dlatego, że w czasie właśnie pomocy jednej z rodzin zaraził się chorobą zakaźną, na którą chorują dzieci. Więc prawdopodobnie w tej rodzinie, do której zaniósł tą paczkę, której z dzieci było chore, i zaraził się chorobą, która wtedy nazywała się polio. Dzisiaj bardziej znana jest jako choroba Hajnego Mediny. To jest porażenie mięśniowe. W takim najbardziej ostrym stadium, no właśnie w przypadku dorosłych ludzi, bo dzieci tak nie zaatakuje, ale w przypadku takiego najbardziej rozwiniętego stadium, no to człowiek umiera. I akurat Jurek zaraził się w taki sposób, że po pierwsze, nikt nie chciał wierzyć, że choruje. Był coraz bardziej wycieńczony, coraz bardziej chudy. Widzieli to w domu, ale nikt nie reagował. Ponieważ wtedy też mniej więcej równolegle właściwie tak zachorowała, czy umierała na swoją starość jedna z babć, to się wszyscy zajmowali babcią. I mama nawet powiedziała do jednej ze służących, no mógł sobie lepszą porę na to chorowanie wybrać, a nie teraz, jak choruje babcia. Znaczy, no mama tej mamy właśnie. Coraz bardziej niknął w oczach, to nawet zwróciła na to Luciana, kiedy pewnego dnia przyjechała do domu, bo mieszkała już wtedy w Polsce, kiedy przyjechała do domu w Torynie, próbowała zwrócić uwagę na jego wygląd fizyczny, ale nikt się tym nie przejął, kompletnie. A Jurek wiedział, że coś już jest, tym bardziej, że jego słowa, teksty, myśli, listy, które pisał, coraz bardziej też nawiązywały do życia z Jezusem w Królestwie Bożym. Od też kilkunastu miesięcy już na studiach rozpoczął praktycznie codzienną adorację Najświętszego Sakramentu. Nawet w nocy chodził, co się tatowi nie podobało. Ale jak pewnego dnia tata zwrócił mu uwagę, że wrócił za późno, a nikt w domu nie wie, gdzie on jest, bo nie zatelefonował, to Jurek powiedział krótkie zdanie. Byłem tam, gdzie nie ma telefonu. I tata się już nie odezwał. Dopiero już po jego śmierci właśnie do Luciany powiedział, że nie znosił, jak ktoś go upomina. I właściwie wszyscy wiedzieli, że nie wolno jakiegokolwiek słowa upomnienia jemu jako ambasadorowi czy właścicielowi gazety dać. Ale mówi, jak Jurek mówił do mnie te swoje ostre i surowe słowa, to się go obawiałem. Tylko jemu nie umiał się przeciwstawić. Chociaż go krytykował, chociaż był dla niego czasami złośliwy. Ale na słowa Jurka nigdy nie miał reakcji jakiejś, żeby odpowiedzieć coś i syna skarcić. Oprócz modlitwy adoracji Najświętszego Sakramentu, zresztą związanej z tym, że właściwie od gdzieś 15 roku życia starał się być codziennie do Komunii Świętej. To jest czas, kiedy to nie jest dla nas dzisiaj po Soborze Watykańskim II i w tych naszych czasach współczesnych stało się takim to zaproszeniem, że człowiek, kiedy tylko może, jest w stanie łaski uświęcającej, żeby nie był obojętny na Chrystusa. Te 100 lat temu, kiedy Jurek żył, dopiero powoli jakby przełamywała się ta bariera, że człowiek może, jak tylko właśnie nie ma grzechu ciężkiego, być często u Komunii Świętej. Nawet często zakonnice nie przyjmowały każdego dnia Pana Jezusa. Jurek robił to codziennie. Było to dla niego niesamowicie ważne. To było dla niego też umocnienie w tym, żeby właśnie w tej przyjaźni z Jezusem, a potem z ludźmi, właśnie Chrystus był w środku, Chrystus był w centrum. Drugą modlitwą, którą bardzo kochał, to była modlitwa różańcowa. Wtedy jeszcze oczywiście w tych trzech częściach, bo jeszcze nie było tajemnic światła, one są dopiero nam współczesne, ale właśnie modlitwa różańcowa, wspominałem wam wczoraj o tym sanktuarium, kiedy przebywał w wakacje w tej miejscowości Pollone, tam gdzie mieli swój domek letniskowy i te kilka kilometrów pokonywał często na piechotę właśnie z różańcem w ręku, żeby w sanktuarium w Europie przed Matką Bożą się pomodlić. Albo idąc po drodze śpiewali godzinki z ogrodnikiem właśnie z Pollone. Więc ta modlitwa różańcowa też wyznaczała jego życie. Tu jest akurat medalik z podobizną Jerzego. Natomiast tu właśnie takie trzy słowa, które właśnie ustawił sobie jako program swojego życia. Tak to wyglądało. Zobaczcie, modlitwa jest na pierwszym miejscu, nie działanie. On doskonale wiedział, że żeby działać, żeby robić to, co on robi, potrzebuje siły z modlitwy. Potrzebuje tego z życia z Panem Jezusem. Dopiero z tego będzie siła do obrony ojczyzny, do troski o siebie i do tego, żeby właśnie ponosić różnego rodzaju ofiary. Taką cechą, którą bardzo Lucianie fascynował, to była troska o czystość. On mówi, że Lucia napisała właśnie, że nigdy nie widziała jakiejkolwiek sytuacji w relacji Jurka do dziewcząt, z którymi się spotykała, było ich bardzo wiele w tych organizacjach, żeby coś pokazywało, że on je traktuje właśnie jako rzecz, albo właśnie, że próbuje flirtować. Nie. Nawet jeżeli właśnie to, co mówiłem o tej dziewczynie, którą poznał, z którą miał nadzieję nawet kiedyś rozwijać swoją miłość, dopóki mama nie powiedziała, że się nie zgadza, to zawsze z wielkim szacunkiem podchodził do tej relacji, którą budowali przez pewien czas między sobą. Że była to przyjaźń, ale nigdy właśnie coś, co mogłoby wpłynąć na to, że właśnie ona sobie coś pomyśli, że Jurek oczekuje od niej jako mężczyzna. Właśnie bardzo wiele słów, które pozostały z życia Jerzego, właśnie dotyczą tego, co przeżywał w czasie adoracji. W czasie właśnie tego spotkania z Chrystusem Eucharystycznym. Także to, zobaczcie. Właśnie to mówiłem, przeniesienie jego myśli już od tego świata, w którym żył, w którym funkcjonował, w którym było ciężko, bo do tego wszystkiego już takie półtorej roku przed jego śmiercią między rodzicami zaczęło się dziać bardzo źle. Mówiłem wam, że nie było Boga w tym domu. Do tego się nałożyły problemy między nimi. Wyglądało na to, że to małżeństwo ich rozpadnie się. Jurek z tego powodu ogromnie cierpiał. Zresztą myślę, że dla każdego to jest normalne, gdzie kocha mamę i tatę, jak zaczyna widzieć, że coś się dzieje niedobrego, że coś ich rozdziela, że są coraz dalej od siebie. To nawet nieraz, ja nawet pamiętam taką sytuację z seminarium, kiedy jeden z rektorów opowiadał sytuację taką, że właśnie kleryk, który był już blisko skończenia seminarium przed święceniami, przeżywał rozwód swoich rodziców. To jest niesamowicie wyniszczające. I dla dziecka małego, i dla takiego dojrzewającego, ale także dla dorosłego człowieka. I on też ogromnie przeżywał to, że między mamą i tatą, mimo że, wspominałem, bardzo surowo się do niego odnosili, ale szanował właśnie to, co oni między sobą budowali. I to też postanowił jako pewien rodzaj ofiary przed Bogiem za nich złożyć, żeby cokolwiek się mogło dobrego w tej ich relacji wydarzyć. To jest jego wypowiedź na temat wiary. Myślę, że warto czytać się w te słowa. Dużo takich tekstów znajdziecie w internecie. Jeśli ktoś chciałby właśnie trochę o Jurku poszukać, bardzo łatwo je znaleźć, bo jest już dzisiaj też kilka kościołów w Polsce, które są właśnie pod wezwaniem Jerzego Frasatkiego. Też sporo organizacji młodzieżowych właśnie działających przy parafiach, którym patronuje Jerzy. Właśnie ta wiara, o którą sam zabiegał. Myślę, słuchajcie, że jesteście w takim miejscu, momencie swojego życia, gdzie warto się o to też pytać. Bo Jurek pokazuje, że nie zatrzymał się na pewnym miejscu swojego życia, gdzie stwierdził, że już wszystko o religii i o wierze wie. A to jest często jeden z naszych błędów w życiu. Święty Paweł to opisał w taki bardzo obrazowy sposób, że jesteśmy podobni do niemowlęcia, które ciągle pije mleko matki. A tymczasem po pewnym czasie niemowlę się zmienia. Przecież my też byliśmy niemowlętami. Dziś nie pijemy jako pokarm mleka mamy, tylko spożywamy pokarm stawy, bo inaczej byśmy się nie mogli rozwijać. Bo całe życie nie da się żyć tylko mlekiem mamy. I tutaj święty Paweł mówił właśnie o życiu duchowym, że tak samo w życiu duchowym potrzebny jest też pokarm stały. Nie tylko właśnie te modlitewki Ojcze nasz, zdrowaś Mario, czyli paciorek, i potem spowiadanie się całe życie, nie odmawiałem paciorka, tylko w pewnym momencie zobaczenie, jak ja się w ogóle modlę. Jak ten Pan Bóg jest obecny w moim życiu. Nawet rachunek sumienia, który myślę już teraz macie, może jeszcze rok, najwyżej dwa, i trzeba by znaleźć sobie książeczkę albo nawet w internecie rachunek sumienia dla młodzieńca, dla dziewczyny młodej. A za parę lat, jak będziecie żyli w związku małżeńskim, dla ojca i mamy, męża i żony. Bo nie ma w pytaniach właśnie do Komunii Świętej z książeczki, której byśmy całe życie się chcieli modlić, w rachunku sumienia pytań dla dorosłych. I to się musi zmieniać, bo to jest właśnie to, co jest naszym dojrzewaniem w wierze. O to się ogromnie starał właśnie Jerzy w swoim życiu. Dla niego ta wędrówka, wspinaczka w górach właśnie bardzo często przypominała to odniesienie właśnie do wiary, do budowania obecności Pana Boga w życiu, jak trud wspinaczki. No tu jest takie odniesienie, które wzajemne między górami a Panem Bogiem. Łatwo też znaleźć tutaj, jak pójdziecie sobie kiedyś na gron Jana Pawła. Tam też są takie trzy słowa: Bóg, góry i ja. Tu właśnie coś troszkę podobnego w tych słowach wyraził Jurek, że właśnie to wdzięczność wobec gór, że pozwoliły, pomogły poznać Pana Boga i dla Boga, że pozwolił mu właśnie przez góry doświadczyć tego, co jest właśnie ważne. Tu widzimy właśnie jedną z takich spinaczek alpejskich Jurka. Y Może wiecie, może słyszeliście, trudno powiedzieć, czy to jest jakiś rodzaj łaski Pana Boga, cudu, czy czegoś jeszcze innego, ale są ciała różnych ludzi po śmierci, które się nie rozkładają. Ciało Jerzego się nie rozłożyło. Od jego śmierci jest 100 lat w tym roku wypada. Jego ciało jest nierozłożone. Oczywiście są jeszcze starsze osoby niż Jurek, których ciało się nie rozłożyło. Ale w tym przypadku także. Właśnie może i to jest też jakiś dar Pana Boga, żeby tą jego piękną młodość, którą przeżywał, ale razem z tą chorobą, na którą zapadł, w taki sposób też zostawić, bo niektórzy mówią, że jak go widzieli w ostatnich dniach i tygodniach choroby, to w trumnie wygląda lepiej niż jak wyglądał na żywo w tych właśnie ostatnich czasach, kiedy chorował. Tak było wyniszczone jego ciało i organizm. Te słowa, które wam mówiłem, Luciany, że gdyby życie w ich domu zależało od pieniędzy, to nikt by tam nie umarł. A jednak się okazało, że Jurek umarł. To jest właśnie jego zdjęcie z ostatnich godzin jeszcze, zanim został pochowany. A to są słowa, które powiedział, jak miał kilkanaście lat. Pewnie nawet nie przewidywał, że spełnienie tych słów będzie tak niesamowite. Dlatego, że jak rodzice zobaczyli, co się dzieje, kiedy miasto dowiedziało się o śmierci Jurka, to oni nie przypuszczali, że działalność Jurka właśnie w tych organizacjach, a zwłaszcza wśród biedoty Turynu, była taka, że zebrało się kilkanaście tysięcy ludzi na pogrzebie. To było coś, co rodziców otworzyło im oczy. W ogóle śmierć Jerzego sprawiła, że to małżeństwo przetrwało. Rodzice się nie rozeszli. Ale właśnie doświadczenie choroby syna i jego śmierci, w ogóle to wyglądało w ten sposób, że Jurek się położył do łóżka wtedy, jak wychodzono z ich domu z trumną babci Jurka. Oni szli na cmentarz, raczej szli do kościoła i na cmentarz, a wtedy Jurek się położył do łóżka. Jeszcze mama mu czyniła wyrzuty, że właśnie nie uszanuje babci, która go bardzo kochała, a on już nie był w stanie nawet kroku zrobić. I jak wrócili po pogrzebie do domu, to Jurek już nie żył. Więc tu też niesamowicie zeszły te chwile odchodzenia właśnie tego. Zresztą widzimy tutaj na tym zdjęciu już sporo ludzi, a było ich kilkanaście tysięcy. To jest miejsce, które w kościele świętego Jana Chrzciciela po już wyjęciu, bo w przypadku błogosławionych czy świętych dokonuje się tak zwanej transpozycji, czyli wyjmuje się ciało z grobu i wynosi się je na ołtarz. I to jest właśnie jedna z kaplic kościoła świętego Jana Chrzciciela w Turynie, gdzie obecnie znajdują się relikwie błogosławionego Jerzego Piotra Frassatiego. To jest właśnie ta trumienka z relikwiami też właśnie jego, a ciało jest schowane. Papież Franciszek tu jest właśnie akurat papież Franciszek przy relikwiach w tym kościele Jana Chrzciciela, przy okazji właśnie Światowych Dni Młodzieży nazwał Jerzego człowiekiem błogosławieństw. Bo jak się prześledzi 8 błogosławieństw i się je przeniesie na życie Jerzego, to właściwie widać, że każde z tych błogosławieństw w swoim życiu wypełnił. I właśnie papież go nazwał człowiekiem błogosławieństw. I tutaj takie słowa, które zostały wypowiedziane akurat nie przez papieża Franciszka, bo błogosławionym go ogłaszał papież Jan Paweł II. Zresztą ciekawa sprawa, jeszcze zanim został papieżem, życie Jerzego Jan Paweł, wtedy jeszcze Karol Wojtyła, znał bardzo dobrze. Zresztą można zobaczyć podobieństwo i miłość do gór, i miłość do Eucharystii. Jeszcze nie mówię o jednej miłości, do teatru. Jurek bardzo lubił też właśnie, może nie tyle grać, tak jak akurat Wojtyła, ale umiał, bardzo lubił czytać książki i oglądać przedstawienia teatralne czy operowe. Więc tutaj ta bliskość Jurka i Jana Pawła II, Karola Wojtyły, Jana Pawła II była bardzo bliska. I to są właśnie słowa papieża Jana Pawła II o Jurku, które wypowiedział w czasie jego beatyfikacji. Zachęcam, żeby właśnie takich trochę myśli pozostało nawet do waszych osobistych modlitw, bo jesteście w takim czasie swojego życia, kiedy się odkrywa wiele rzeczy. I takich zwyczajnie po ludzku. Za chwilę sakrament bierzmowania. Nie wiem, czy dla wszystkich, czy może dla niektórych. Ale to jest właśnie to wydarzenie, które na życiu młodego człowieka ma odcisnąć niesamowicie ważne piętno. Nie tylko przyjść, bo tak wszyscy robią, bo akurat tu warto od razu powiedzieć, nie mówcie nigdy, że nie dostanę ślubu, jak nie mam bierzmowania. Dostaniesz. Akurat do samego ślubu bierzmowanie potrzebne nie jest. Przynajmniej w sensie prawdy. Natomiast jak ktoś zacznie rozumieć wartość życia z Duchem Świętym, współpracy z Duchem Świętym, to wtedy wie, że ten sakrament jest właśnie tym ubogaceniem na tej drodze doskonalenia siebie. Że właśnie potem, kiedy ewentualnie ma być poproszony jako chrzestny, to to już nie jest bierzmowanie potrzebne, ale nie po to, że mam dawać prezenty mojemu chrześniakowi, tylko dawać świadectwo swojego życia. Więc jesteście w takim też momencie waszego życia, gdzie ten sakrament ma dla was nie być zakończeniem waszej przyjaźni z Panem Jezusem, czy zakończeniem chodzenia do kościoła, choć czasami tak się zdarza, tylko zadbajcie o to, żeby rzeczywiście to przeżycie, przygotowanie, które jeszcze przed wami i potem przeżycie tego sakramentu sprawiło, że coś ważnego w tym waszym życiu się może na nowo zacznie. Bo powinno tak też być, że po tym sakramencie jakiś też nowy rodzaj tej relacji z Jezusem mógłby zafunkcjonować. Na koniec pomódlmy się tą modlitwą, która jest tutaj. Za chwilkę, jak pójdziecie do zakrystii, tam też dostaniecie obrazek właśnie z błogosławionym Jerzym Fasprasatim i tam też ta modlitwa na odwrocie tego obrazka jest. Można sobie ją też gdzieś tam ułożyć i przedstawiennictwo tego błogosławionego do Pana Boga zanosić swoją modlitwę. Powstańmy i pomodlimy się jej słowami. Możemy razem odczytywać, razem na głos mówić te słowa.